Gorąco witam wszystkich miłośników dobrej literatury. Dzięki niezwykłemu talentowi oraz mrówczej pracy powstało wstrząsające dzieło o realiach życia wiejskich kobiet okresu dwudziestolecia międzywojennego. Pani Joanna Kuciel-Frydryszak, zapraszam gorąco. Przywróciła pani zbiorowej pamięci chłopskie przodkinie większości Polek i Polaków.
Ja mam przodków na wsi. Moje obie babcie żyły tak, jak to przedstawiła pani Joanna w swojej książce. Przeczytałam to wszystko i przypomniałam sobie z dzieciństwa to, co widziałam, w jaki sposób żyły moje obie babki. Wreszcie kobiety mają głos.
One w nas. Reportaż Dominiki Dębskiej.
Dzień dobry. Zapraszam. Proszę się rozgościć. Kawa czy herbata?
Herbata.
Dobrze, już się paszę.
Gdzie pani wygodnie?
Bardzo proszę.
Pani nas usadzi. Ja się przygotowałam, ja nawet zdjęcia przywiozłam.
Nie mogłam znaleźć dwóch oryginałów, więc przyniosłam w ramkach. To są moi przodkowie. To jest moja babcia. Mój tata był najstarszy. Jego dwaj bracia i dziadek Jaś.
A to z którego roku jest zdjęcie?
To jest 32 rok, bo stryj urodził się w tym roku, a tata jest rocznik 27. To jest Białolesie na Białorusi, bo mój tata był repatriantem. Przyjechał do Polski w 47 roku i rodzinę 10 lat później ściągnął. Ich wszystkich, łącznie z najmłodszym bratem, którego jeszcze nie było. I tu dziadek w trochę młodszej wersji, z panną, która go nie chciała, bo był trochę za biedny. No widać, że panna się wysoko nosiła, jej cała postawa ciała, tutaj ręka na boku, podniesiona głowa, zupełnie niepodobna do tych kobiet opisywanych w chłopkach, takich zahukanych, niepewnych siebie. No jeszcze tutaj jest dziadek, bo potem babcia się musiała zmierzyć z bardzo trudną sytuacją, bo tata był w Polsce i średni synowie byli w wojsku rosyjskim w głębi Rosji. Ona została z tym najmłodszym Józiem, a dziadek trafił do więzienia, do Mińska, bo nie oddał ziemi do kołchozu. No i musiała sobie poradzić z tym. Ale wydaje mi się, że to było takie twarde pokolenie. Babcia w ogóle była taką kobietą silną, przebojową. Każda sytuacja to było tak, że tak ma być, no Bóg tak dał i trzeba sobie z tym poradzić. Chyba w tamtym czasie kobiety nie miały depresji.
Ten zły nastrój był przeganiany robotą. Robota, robota, robota. Robota musiała się robić, inaczej po prostu życie się rozpadało. Dzieci ginęły, a te kobiety były bardzo odpowiedzialne. Ja przed chwilą rozmawiałam z moim ojcem, który pochodzi z wielodzietnej rodziny. Według ojca babcia na tamte warunki radziła sobie znakomicie, właśnie ogarniając dzieci i gospodarstwo. Może nie na wysokim poziomie, bo bieda była, ale nie mogła sobie pozwolić na stany depresyjne i smutku. Od tego był różaniec.
Tak, i tak jak powiedziałaś, świadomość, że jeśli ja tego nie ogarnę, no to umrzemy z głodu. I taka historia krąży, że ktoś doniósł, że babcia ma zboże gdzieś tam schowane, a już ziemi tak zabrali do kołchozu, więc przyszli to zboże jej zabrać i ponoć babcia temu panu z kołchozu podrapała paznokciami twarz, broniąc tego ostatniego ziarna. No i sąsiadki mówiły, teraz bronia, to i ty pójdziesz do więzienia, ale nie poszła. Może temu panu było wstyd, że dał się kobiecie tak odrapać i tak po babsku go po prostu załatwiła. Babcia umiała chodzić koło swoich spraw. Dam sobie radę.
Dałam tę książkę do poczytania mojej mamie. Tutaj nawet jest zakładka, do którego momentu ona to przeczytała. I jej refleksja była taka, że owszem, to życie było ciężkie, pracowite, ale nie było takie biedne. To jakaś galicyjska bieda, powiedziała moja mama. Ja takiej biedy w swoim życiu nie zaznałam. Więc się zaczęłam dopytywać ojca. Ojciec zaznał. Głosy są podzielone zależnie od statusu rodziny.
Co jeszcze opowiedzieć pani o tym zdjęciu? To jest moja babcia ze swoją rodziną i mówisz, Jola, o biedzie, a ja w tych opowiadaniach babci tej biedy nie widziałam. Ona o swoich rodzicach, o swoim dzieciństwie, bardzo ciepło mówiła. Mama, tata, to była jej siostra Hanna. Tu jest jeszcze jej brat Józef, jej bratowa, jej siostra Maryla. Widać było, że nie żyli bogato, ale też nie widać po nich jakiejś skrajnej biedy.
W ogóle nie widać, wszyscy w butach.
No w butach, ale to ja pani pokażę. A to jest siostra mojego dziadka, to już te tereny Lebiedzin i już widać różnicę w ubraniu. Jej sukienka, buty, torebka, rękawiczki, więc im się żyło tutaj znacznie lepiej. Tak, i kiedy mój tata poznał mamę, Jego rodzina przyjechała w gości, więc dom moich dziadków ze strony mamy dla nich wyglądał jak dwór. No ta różnica była też znacząca. Białoruś, a jeszcze pod rządami sowieckimi, cofnęła ich jednak bardzo, bo przecież to byli gospodarze, nie bezrolni ludzie.
No ale to też zależało od tego, ile na przykład dzieci było w rodzinie. Moja mama była z rodziny, gdzie było tylko dwoje dzieci. Do dzisiaj jest dla nas zagadką, jak dziadkowie to zrobili. Po prostu mieli planowanych dwoje i było dwoje. I mama pochodziła z rodziny no, w miarę bogatej, bo oni mieli sporo ziemi, 24 hektary. No ale jak wychodziła za mąż za mojego ojca, no to niestety to już był mezalians, bo ojciec był z rodziny wielodzietnej, mieli mniej ziemi i żyło im się znacznie gorzej, więc babcia była bardzo niezadowolona. Ona mówiła, że karowy Danawaj woli nie oddałaby, a przyszło się jej doczku oddać. Krowy do Nowowoli by nie oddała, a została zmuszona, żeby oddać tam córkę. A ojciec mi opowiadał nawet dzisiaj, że on do szkoły w Nowowoli chodził w drewnianych trepach, więc za bardzo butów nie miał. No to już świadczyło o tym, że to była rodzina znacznie biedniejsza. I wiele też zależało od zaradności kobiet. Bardzo wiele. Jeżeli kobieta była silna, trzymająca całą tę rodzinę w garści, umiejąca pokierować też mężczyzną. I dobry był mężczyzna, pracowity i nie pił, bo tutaj alkoholizm jednak wszędzie. To była zmora tych rodzin. Dało się żyć. Natomiast moja mama też mówi, że u niej na wsi nie było takiego bicia kobiet. Szanowano kobiety. No owszem, rodzice się sprzeczali, krzyczeli na siebie. Ojciec z kolei mówi, że owszem, dziadek podnosił rękę na babcię, ale pod wpływem alkoholu. A że pił często, więc też pewnie podnosił dość często. To już mój wniosek. Więc to wszystko zależało od takich typowo ludzkich rzeczy. Także moja mama nie do końca się utożsamiała z tą książką. Ojciec nie czytał.
Ja też powiem, bo z opowieści moich babć i mojej mamy, to też ten obraz życia nie był tak jednostronnie zły. Na przykład moja babcia ze strony taty, to ona była tą osobą dominującą. Dziadek jej słuchał do końca życia. To, co powiedziała jego bronia, to było święte. No fakt, że moje dwie babcie to były w ogóle z różnych światów i ta babcia ze strony taty silna, przebojowa, taka właśnie dam sobie radę, nie poddam się. Jej w każdym miejscu było dobrze, ona wszędzie była u siebie. 105 lat żyła i przyjechali tutaj do Polski, przecież nic nie mieli. Babcia natychmiast poznała panią Filkiewiczową, mamę lekarza, panią Choroszową, która była oficerem w wojsku. To były jej przyjaciółki, ona zaraz nauczyła się od nich gotować, a co ona tam umiała gotować? Zaraz babcia powiedziała, a u mnie w domu to się piekło szynkę w chlebie na święta. Chociaż nie wiem, czy to jej bujna wyobraźnia przypadkiem nie zadziałała. A ta druga babcia, to jest mama mojej mamy, to był inny typ. Jej trochę złamano życie, ponieważ nie mogła wyjść za chłopca, którego kochała. To była niesamowita historia, bo on proponował jej ucieczkę. Mówił, Zosiu, ja ci kupię suknię ślubną, ja za wszystko zapłacę, nie będziesz miała ze mną źle. Ale babcia to był typ takiej niewolnicy. Była zdominowana przez swoją matkę i wyszła za mąż za mojego dziadka. No ponoć do końca życia tak za bardzo tego nie lubiła. I jej życie po wyjściu za mąż zmieniło się o tyle, że lepiej jadła, bo pracy było tyle samo, co w jej biednym domu. I ona, to był taki Janko muzykant, to była zdolna dziewczyna, której nie pozwolono się uczyć. Babcia skończyła 4 klasy, a ona do końca życia pamiętała wierszyki, których się nauczyła. Pamiętała jakieś opowieści o królach i chyba ta nauczycielka zauważyła, że no ma taką iskrę do uczenia się. Rodzice zostawili ją w domu, bo trzeba było pilnować młodszego rodzeństwa, bo trzeba było pomóc w pracy. To pani przychodziła, żeby puszczali Zosię do szkoły, bo poda ich na karę. No ale chyba przekonali ją. Może kilka jajek dostała, może trochę masła, bo babcia do szkoły już nie wróciła. To jest właśnie wielka taka niesprawiedliwość. I to był właśnie taki typ niespełnionej kobiety. Mam cierpieć, bo tak po prostu jest. Także dwie babcie i dwie różne życiowe postawy.
Praca to była główna wartość. Tak, tylko i wyłącznie. Tak, i one nas tak wychowywały. My to mówimy, a ono mieszać, ale mieszać. Czyli robić cokolwiek, aby robić.
Żeby coś mieć, żeby się lepiej w gospodarstwie działo. Zadbaj o te kury, bo sprzedaż pieniążki za jajka, masło, mleko, sery, to były osobiste pieniądze kobiety. Więc masz zadbać o to, żeby tego było dużo, bo inaczej jesteś niezaradna. Nie będziesz miała za co dzieciom kupić butów albo jeszcze czegoś.
Bo nikt ci za darmo nic nie da. No chyba, że kijem po głowie. Kobieta, która była leniwa, miała okropną opinię na wsi. Dziadek lubił chodzić do wsi na tak zwane wieczorynki. Oj, wymiana plotek, nie plotek. No i przychodził wieczorem do domu, a babcia go spotykała na progu i pytała tak: Broniu, u kahoty był? Uchetaj czy uchetaj? Bo jak uchetaj, to dawaj, budziem błochy trapać. Znaczy się, że jeżeli był w domu brudnym, to ona go do domu swojego nie wpuści, musi go oczyścić. A nóż przyniósł jakieś tam pchły czy wszy. O mojej babci mówiono, że ona nie chodzi po ludziach, bo wszystkie stołki we wsi są za brudne dla niej.
My właśnie wspominałyśmy, że ponieważ mieszkamy blisko swoich rodziców, że kiedy nasze mamy szły do nas, a my widziałyśmy przez okno, że idą i nie daj Boże siedziałyśmy z książką albo oglądałyśmy telewizję, więc natychmiast trzeba było właśnie zacząć się krzątać, żeby mama wchodząc widziała, że my coś robimy. I ja pamiętam taki tekst mojej babci, właśnie tej przebojowej, rabi rabotu, czytanie książki to jest nic, nie robienie. Poza tym my jeszcze byłyśmy wychowywane w takim przekonaniu, że to od kobiety zależy, jaki będzie jej dom. Więc jeżeli masz słabo wyposażoną spiżarnię, niezbyt dobry porządek w domu, to jest twoja wina. Jeżeli mąż pije, to przemyśl, kobieta, czy to przypadkiem nie przez ciebie pije. Moja mama tak była wychowywana. No i mimo, że my jesteśmy już zupełnie innym pokoleniem niż nasze babcie, to gdzieś to w nas, ta, ja nawet powiedziałam, że to jest postpańszczyźnianość w nas siedzi.
A jeszcze właśnie tu Basia użyła takiego fajnego słowa, które mnie się źle kojarzy, że my byłyśmy wyhodowane. Dziecko jak żywina w domu musiało być nakarmione, skoro jest, to znaczy, że trzeba je nakarmić, ubrać, umyć. Reszta się nie liczyła. Nie przytulano, nie głaskano po główce. Jak dziecko płakało, to się opędzało. Nakarmiony, obmyty, czego ty jeszcze chcesz? Ja rozmawiałam z rodzicami na ten temat. Czy rodzice ich przytulali? O czym ty mówisz? Czasu nie było. Głównie trzeba było zadbać o sprawy takie typowo życiowe. A jakieś tam uczucia? I może w nas jeszcze też pozostał taki chłód uczuciowy. Więc dziwne to takie dziedzictwo.
Ale na przykład moje córki, obydwie prababcie swoje pamiętają i zwłaszcza ta właśnie mama taty, w ich pamięci została jako opowiadaczka bajek. Tata mi mówił, że te same bajki słyszeli oni jako dzieci. O Janeczku, syneczku, przybuń do brzeszku i o pierożku, który uciekał. Te same bajki my jako wnuki słyszeliśmy i moje córki jako już prawnuczki. I ona dla nich była ciepła, serdeczna. Ona może dla nas, dla wnuków nie była taka, chociaż nie powiem, żeby była oschła, bo oschła kobieta nie opowiadałaby bajek. Także dużo też fajnych i ciepłych wspomnień. Mnie się wieś kojarzyła jednak bardziej pozytywnie.
Na pewno z tego chłopskiego dziedzictwa został mi szacunek do przedmiotów. Nie wyrzucanie niczego. Raczej wolę je naprawiać. To samo w przypadku moich dziadków, którzy, jak to babcia mówiła, po reformie rolnej dostali te 10 hektarów gruntu i poszli na goły kamień. Czyli zaczynali wszystko od zera. I oni przez całe życie mieli te same sprzęty. Im wystarczało w domu to, co dziadek zrobił sam, a dziadek potrafił zrobić sam wszystko. O, i właśnie, druga cecha. Jak najwięcej rzeczy robić samodzielnie. Zaradność, tak. Nie wołało się fachowców, wołało się wtedy, kiedy człowiek sobie już nie poradził. I ja też tak mam. Myśmy się wychowały tutaj w Sokółce, to jest specyficzny teren, ponieważ ta ulica to ulica pełna repatriantów. Mój dziadek kupił też ziemię, tę, na którym tutaj jesteśmy, od repatrianta i moi rodzice pochodzący ze wsi, z tej wsi nigdy nie wyszli. Właściwie to oni wyszli ze wsi, ale wieś z nich nie wyszła. I ta wieś siedzi w nich całkowicie. Tutaj były świnie, były kury, u Hancewiczów była krowa i zamiast tych pięknych trawniczków tutaj i kostki brukowej, to były ogrody, kartofle. No i tak, i moja mama wstawała o 4 rano, bo na 8 miała do pracy i pieliła ogródki. A ja całe wakacje leżałam do góry brzuchem i czytałam książki. I miałam straszne wyrzuty sumienia, że ja tych ogródków nie pielę. Okropne, i od czasu do czasu ruszałam w ogród, i coś tam robiłam. Na szczęście szybko się zorientowałam, że i tak mama po mnie poprawia, więc doszłam do wniosku, że nie ma sensu tego robić. A moi rodzice do dzisiaj mają działkę na wsi, skąd matka pochodzi, chociaż oboje pracowali w handlu, mieli zupełnie inne życie niż ich rodzice. Ale i tak ciągle grzebią, a ja nie. Nie, nie, nie.
Żadne, absolutnie żadne ogródki, żadne kwiatki.
Ja to miałam zawsze wyrzuty sumienia z tego powodu, że nie lubię grzebać w ziemię.
To jest nasze dziedzictwo,
tak,
proszę pani.
Tak.
Wyrzuty sumienia. Tak, nie zrobiłam czegoś, nie lubię gotować.
Ale z powodu właśnie tego ogródka.
No, moje córki też musiały się długo uczyć, że mają prawo żyć po swojemu, że nie trzeba się oglądać na to, co inni powiedzą, a właśnie na wsi żyjesz w gromadzie i musisz się zachowywać tak jak gromada, bo cię inaczej nie będą akceptować.
Bez dwóch. Też mi się wydaje, że za czasów naszych babci to tak było. Ja jestem pierwszą w rodzinie rozwódką.
Ja też.
O ile moi rodzice mój rozwód przyjęli z ulgą, o tyle dziadek ze strony mamy, bo dziadków ze strony ojca już nie było. Otóż on nie odzywał się do mnie, nie lubił mnie. Pokazywał, że źle zrobiłam. Tak samo było w przypadku mojej matki, która miała życie z ojcem, no nieciekawe. Ojciec nadużywał alkoholu. Mama skarżyła się wielokrotnie swoim rodzicom i słyszała od ojca tak: ja ci pomogę we wszystkim, ale wybrałaś go i żyj z nim do końca. I rzeczywiście dziadek był na każde zawołanie, ale nie daj Panie Boże się rozwieść. Tego nie pozwalał zrobić swojej córce. Natomiast ja nie pytałam nikogo zdanie, po prostu się rozwiodłam. I dziadek tego nie tolerował. Taki tekst usłyszałam. Tego w naszej rodzinie nie było.
Ale pamiętam takie słowa, kiedy wspominałam, że ja się muszę rozwieść, nas w to nie mieszaj. Z tej traumy wychodziłam bardzo długo i gdybym wcześniej się na to odważyła, gdyby wcześniej ktoś mi powiedział, nie to, że nas w to nie mieszaj, tylko zrób tak, jak ty uważasz. Ale kiedy już było, że nas możesz w to mieszać, to już było trochę za późno. Ale pomogli mi. Wsparcie psychiczne, jakiego mi udzielili i każdy inny, bo dzielili się ze mną tym, co mieli, pozwoliło mi przetrwać, bo nie wiem, jakby się to skończyło bez ich takiej postawy. Absolutnie pełnej oddania. Teraz zmiany następują bardzo szybko. Zmiany, które kiedyś zajmowały lat kilkadziesiąt, dzisiaj zajmują lat kilka. Moje córki chyba jeszcze nie czytały tej książki, ale myślę, że to dla nich będzie coś bardzo obcego i bardzo niezrozumiałego. I będzie pytanie, jak te kobiety mogły sobie pozwalać na to, żeby tak żyć? One już są z kompletnie innej epoki.
Ja sobie bardzo cenię prostotę. Prostotę takiego codziennego życia, które też uważam, że jest dziedzictwem chłopskim. Nie gonienie za nowinkami. Nie muszę mieć najnowszego smartfona, super telewizora. Ja jestem praktyczna. Umiem ocenić, na co mnie stać, co jest mi potrzebne, a bez czego się po prostu i zwyczajnie obejdę. Umiem rezygnować. Wbrew pozorom to zaleta, taka umiejętność rezygnowania nie z ambicji czy marzeń, tylko z rzeczy, które są człowiekowi niekoniecznie do życia potrzebne. Co jeszcze? To takie przekonanie, że jakie czasy by nie były, to człowiek da sobie radę. Bo
czasy zawsze są trudne.
Czasy są zawsze trudne. Co jeszcze z tego chłopskiego dziedzictwa? Nie mogę sobie odpuścić, nie mogę powiedzieć, nie idę dzisiaj do roboty, bo wolałabym, tak jak to młode pokolenie, teraz to słyszałam, pokolenie Z, ale nie wiem, ile w tym jest prawdy. Nie, praca mnie męczy, ludzie mnie wkurzają, nie będę tutaj pracował. Nie. Tak, pracę trzeba zrobić, pieniądze trzeba zarobić, dom opłacić, a na przyjemności to, co zostanie. I to też jest chłopskie dziedzictwo. Moim zdaniem.
Ja tylko dodam, brać życie takim, jakim jest, cieszyć się z małych rzeczy, cieszyć się z tego, co mamy.
Do stoicy już tak mówią.
No, to widzisz. No widzisz, to, czyli nasi dziadkowie nie chcą.
Prawie filozofami.
Prawie dokładnie filozofami. Tak. Teraz zainspirujemy panią Joannę Kuciel-Frydryszak, żeby napisała Chłopki, następne pokolenie. Opowieść o ich córkach i wnuczkach. I to byłoby ciekawe.
Tak, to prawda.
Że to byłoby ciekawe właśnie ze względu na to dziedzictwo, które się za nami wlecze. To w kobietach jest. We mnie ciągle się działo coś takiego, że nie wychylaj się, jesteś dziewczyną, ale z drugiej strony była ta przekora, żeby sobie samodzielnie ze wszystkim radzić.
I chyba nie najgorzej nam się to udało.
No nie wiem, nie mam pojęcia, czy najgorzej, czy nie. W każdym razie...
Chyba najlepiej w swoim życiu czujemy się teraz.
Teraz.
Wolne, spełnione, że możemy robić to, co chcemy na miarę swoich możliwości finansowych i każdych innych. I że ten proces jeszcze trwa, tego pozbywania się tego, co trochę nasze mamy też na nas włożyły.
Byłam nie taka. Ciągle ten kompleks we mnie tkwił, ale już nie tkwi. Wróciłam do siebie. Nie muszę się z sobą dzielić już i rozdrabniać. Rezygnować ciągle, ustępować. Okazało się, że taka jaka jestem, całkiem dobrze sobie radzę. Ja już nie muszę cały czas czegoś robić.
W tym roku ciasta na święta kupiłyśmy, nie pieczemy.
Tak.
Jesteśmy z tego powodu bardzo
właśnie
dumne.
I to jest najśmieszniejsze, że musimy się same przed sobą z tego tłumaczyć. Tak, jak mówię, myśmy tak mogły?
Nie, Jola, dobrze zrobiłyśmy. Tak, jasne.
Także proszę się poczęstować,
tym
pani Dominika.
Zostało kupione.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej One w nas.
Usunęłaś kalorie?
Moja babcia, jak zobaczyła grubą kobietę, to mówiła, o, takich cycek to w naszej rodzinie nigdy nie było. Ani takiej dupy. Babcia nigdy nie była gruba, ona była szczuplutka, ona po prostu nie miała czasu, żeby utyć.
Pyszne to ciasto, powiem ci.
No, pewnie, że sama kupiła.
No, rewelacyjna.
Ojejku. No.
To jest taki miły akcent.